Zostańmy tutaj przy 19 rozdziale Ewangelii Jana, bo z tego fragmentu chciałbym wygłosić dzisiejsze kazanie. Kiedy ten tekst był czytany, pewnie widzieliście siebie gdzieś oczami, znaczy widzieliście to, co się działo oczami wyobraźni. Ja widziałem. Kiedy czytaliśmy o Jezusie, który był policzkowany, wydany na ukrzyżowanie, ukrzyżowany, o tych postaciach, które tam się przewijało. Pewnie wszyscy mieliśmy gdzieś tam w wyobraźni jakieś obrazy, które nam się do tego, które nam się przewijały. Więc chciałbym, abyśmy tę wyobraźnię dalej z niej korzystali. Chcę was zachęcić do tego, abyśmy sobie wyobrazili, czy rzeczywiście jesteśmy świadkami tego, co tam miało miejsce, świadkami tej egzekucji. Wyobraź sobie, że stoisz tam gdzieś w tłumie. Widzisz człowieka pobitego, wyśmianego, ledwo żywego. Słyszysz krzyki ludzi, którzy są gdzieś wokół. Jedni widać, że nienawidzą. Zionie z nich aż ta nienawiść do niego. Inni się śmieją, korzystają z okazji do zabawy. Jeszcze inni po prostu stoją i patrzą. Gdzieś blisko jakaś nieduża grupka, przejęta z oczami pełnymi łez. Grupka kobiet i młodym mężczyzną. I wyobraź sobie, że ktoś obok ciebie mówi, to jest najważniejszy moment w historii świata. Patrzysz na to, co tam się dzieje i co myślisz wtedy? Naprawdę? To jest najważniejszy moment w historii świata? Przecież to wygląda jak porażka. Jak tragedia. Jak koniec czegoś. A jednak Biblia mówi, że to właśnie tutaj, że to właśnie tutaj na krzyżu dzieje się coś, co zmienia absolutnie wszystko i wywraca to, jak wygląda świat do góry nogami. I dzisiaj chciałbym, abyśmy tę scenę z 19 rozdziału Ewangelii Jana zobaczyli oczami ludzi, którzy tam byli. Bo ich reakcje, a jest tam sporo różnych osób, ich reakcje są zaskakująco podobne do naszych. Więc przeczytaliśmy 3 fragmenty Pisma Świętego powiązane ze sobą i skupione na tym, co dzisiaj obchodzimy jako chrześcijanie. Fragment z Psalmu 22, z Izajasza 53 i z Ewangelii Jana 19. Kilka dni temu Bartek Birnbaum w czasie niedzielnego kazania poprowadził nas przez znaczną część rozdziału 18. Pamiętacie, pokazywał, jak Jezus został pojmany w ogrodzie Getsemane, a jednocześnie, jak nad tym wszystkim, co tam się działo, Jezus panował. To On był tam królem. Pozwolił się pojmać. Kiedy plany temu chciał pokrzyżować Piotr, który chyba w przypływie adrenaliny mieczem chciał się bić za Jezusa, Jezus go powstrzymał. Uzdrowił tego, którego Piotr ugodził. Jezus zachowywał spokój przez cały czas w czasie sfingowanego procesu arcykapłana. To On tam nad wszystkim panował. To nie plan arcykapłanu się realizował, to Boży plan się tam realizował. W wcześniejszych rozdziałach, które rozważaliśmy w ostatnich tygodniach, widzieliśmy Jezusa, który w wieczerniku zapowiadał uczniom, że to się wydarzy. Przygotowywał ich na ten moment. W 17 rozdziale modlił się o uczniów i modlił się też i o nas, o tych, którzy uwierzą dzięki ich świadectwu. Pod koniec 18 rozdziału Jezus został zaprowadzony do Piłata, co czytaliśmy w święta Bożego Narodzenia. Jezus powiedział tam, że przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. I tam wtedy, rozmawiając z Piłatem, ówczesnym najwyższym realnym władcą w Izraelu, wciąż pozostawał niezaburzony w swoim działaniu i zachowaniu. Wciąż to on panował. I tak oto trafiliśmy do dzisiejszego tekstu, do rozdziału 19. Wydaje się, że mamy tutaj takie 3 wyraźne sceny. Pierwsza scena to wersety 1 do 16, scena, która rozgrywa się u Piłata. Druga scena to 17 do 30, gdzie mamy ukrzyżowanie i okoliczności tego ukrzyżowania. I później 31 do 42, gdzie mamy śmierć Jezusa i jego pogrzeb. Więc scena u Piłata, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb. I w każdej z tych 3 części pojawiają się inne osoby, których reakcja na Jezusa i na jego ukrzyżowanie może być bardzo różna. Więc przeczytaliśmy ten tekst. Nie będziemy go czytać już na nowo. Chciałbym po prostu zwrócić uwagę na kilka detali związanych właśnie z tymi osobami. Więc na początku 19 rozdziału widzimy, jak Jezus został ubiczowany, wyszydzony, jak zapleciono koronę cierniową i założono mu ją na głowę oraz okryto go płaszczem z purpury. Mówi werset pierwszy i drugi. Piłat jednak nie uważał Jezusa za winnego. Piłat chciał go wypuścić. Na jego widok w wersecie szóstym jednak arcykapłani, straż krzyczeli: na krzyż, na krzyż. W wersecie siódmym mówią, że Jezus, mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, gdyż czynił siebie Synem Boga. Przypominają ten zarzut. I zobaczcie, jaka jest reakcja Piłata w wersecie ósmym. Czytamy: słowa te jeszcze bardziej zaniepokoiły Piłata. Więc zabrał Jezusa sprzed oczu tego tłumu, żeby z nim znowu porozmawiać na osobności. Słowa te zaniepokoiły Piłata. Dlaczego Piłat się przestraszył? Myślę, że można to połączyć z Ewangelią Mateusza, 27 rozdziałem, wersetem 19. Tam żona Piłata przychodzi do niego bardzo wcześnie rano i mówi: nie mieszaj się w sprawy tego sprawiedliwego człowieka, bo on mi się śnił dzisiaj i wiele wycierpiałam w nocy. Ludzie ówczesnego świata byli bardzo głęboko religijni i też bardzo przesądni. I myślę, że Piłat, słysząc to, co powiedziała jego żona: on mi się w nocy śnił, uważaj, nie mieszaj się w te sprawy. I słysząc to, co arcykapłani zarzucają Jezusowi, że on jest Synem Boga, myślę, że Piłat zaczął do siebie dopuszczać myśl, że tak rzeczywiście jest. A co, jeśli on naprawdę jest Synem Boga? I zaprasza Jezusa do siebie, zaczyna z Jezusem rozmawiać. Jezus mówi: nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci to nie było dane z góry. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną. Piłat tym bardziej jest przejęty. I chce wypuścić Jezusa znowu tym bardziej, a jednak ostatecznie tego nie robi. Ostatecznie werset 12 mówi, że chciał go wypuścić. Żydzi wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto bowiem czyni siebie królem, przeciwstawia się cesarzowi. I werset 13 mówi: gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa, zasiadł na krześle sędziowskim. No i później właśnie wypuścił. Zgodził się na to, aby go ukrzyżowano. Dlaczego chciał go wypuścić, a ostatecznie tego nie zrobił? No z powodu tych słów: jeśli to zrobisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Bo oni mu zagrozili, że jeśli ty go wypuścisz, to my powiemy cesarzowi, co zrobiłeś. A cesarz wtedy może cię odwołać z twojego stanowiska. Więc Piłat, chociaż w jakimś sensie boi się Boga, albo przynajmniej liczy się z tym, że coś tam u góry jest, to jednak bardziej boi się ludzi. To bardziej boi się tłumu. To bardziej boi się utraty swojej pozycji. I kiedy widzimy takiego Piłata, to Piłat już przestaje być dla nas tylko postacią historyczną, o której tutaj czytamy, ale myślę, że zaczyna być bliski każdemu z nas. Bo czy to nie każdy z nas w pewnym momencie staje w takim samym momencie, w takim samym miejscu jak Piłat? Bo można być blisko Jezusa. Można wiele o Jezusie wiedzieć. Można nawet być przekonanym, że On ma rację. A jednak odrzucić Go. Bo koszt jest zbyt wielki. Odrzucić go nie dlatego, że brakuje dowodów, ale dlatego, że cena jest zbyt wysoka do zapłacenia. Myślę, że Piłat nie porzuca myślenia o Jezusie. On nawet zachowuje głęboki cynizm. Potem każe umieścić nad Jezusem napis "Król Żydowski". Kiedy Żydzi przychodzą, mówiąc: nie, nie pisz tego. Napisz, że to on siebie czynił. Piłat mówi: co on napisał, to on napisał. Jest to takie głęboko cyniczne i pokazujące, że on jest rozdwojony, że on rozumie, co się tutaj dzieje. A jednak przegrywa swoją szansę na realne zmierzenie się z ucieleśnioną prawdą, która stanęła przed nim. I to napięcie między tym, co wiemy o Jezusie, a tym, co jesteśmy gotowi zrobić, prowadzi nas dalej w tym tekście. Bo Piłat nie jest jedyną osobą, która musi zająć jakieś stanowisko wobec Jezusa. Mamy w tym tekście dalej oczywiście zaślepionych nienawiścią arcykapłanów i ich ekipę, i ich watażków, ale im nie chcę poświęcać więcej czasu. Mówiliśmy o nich sporo w czasie naszej serii kazań z Ewangelii Jana. Mamy też żołnierzy, ludzi, którzy biorą w tym udział, ale są jakby obok. Kompletnie są tym niezainteresowani. Oni po prostu wykonują swoją pracę. Jeśli jest okazja do tego, aby przy okazji się pośmiać, zabawić, to wykorzystają tę okazję. Jeśli jest szansa na to, żeby jakoś się wzbogacić, zdobyć dodatkowe ubranie, to skorzystają z łupu po więźniu. I znowu myślę, że dobrze oni odzwierciedlają ogrom ludzi dzisiaj w naszej kulturze, dla których Jezus, krzyż, Wielki Piątek, Wielkanoc, to jest po prostu okazja do czegoś tam. To jest okazja do zrobienia mema, żeby coś obśmiać. To jest okazja do skorzystania z wolnego poniedziałku, bo ustawowo jest wolny. Ale generalnie dla nich to jest kolejna po prostu rzecz, która się dzieje w ciągu roku. Czas płynie sobie, a oni sobie. I kiedy tak myślę o tym, to o tych żołnierzach, którzy tam byli, to jest naprawdę poruszające. Oni nie są przeciwko Jezusowi w taki sposób jak arcykapłani. Oni Jezusa wcale nie nienawidzą, ani Jezusa nie zwalczają. Oni są po prostu obojętni. I Jezus cierpi, Bóg cierpi kilka metrów od nich. Syn Boży wisi na krzyżu kilka metrów od nich. Rozgrywa się najważniejszy moment w historii świata, a oni rzucają kostką o jego szaty. Tak jakby to nie miało żadnego znaczenia. I myślę, że to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych postaw wobec Jezusa. Nie wrogość, ale obojętność. Bo wrogość przynajmniej uznaje, że ten Jezus ma jakieś znaczenie. Że ja przynajmniej coś o Nim wiem i zająłem jakieś stanowisko. Obojętność natomiast pokazuje, to mnie w ogóle nie obchodzi. I to mnie w ogóle nie dotyczy. I znowu to nie jest tylko historia sprzed 2000 lat. Można być bardzo blisko krzyża, kilka metrów od niego. Można słyszeć czytanie Ewangelii. Można rano w niedzielę iść razem do kościoła, żeby z rodziną świętować Wielkanoc po dobrym śniadaniu. A jednocześnie zrobić to, no bo po prostu babcia czy dziadek są religijni, bo taki mamy obyczaj, bo tak się utarło. To jest przejście obok Jezusa, będąc zajętym swoimi sprawami. Można nawet nie zauważyć, że mija się najważniejszą rzeczywistość w swoim życiu. I właśnie na tle tych postaw, Piłata, arcykapłanów i żołnierzy, ewangelista Jan pokazuje nam jeszcze innych ludzi. Ludzi, których reakcja na to jest zupełnie inna. W wersetach 25-27 widzimy kobiety i jedynego ucznia, który był przy krzyżu, autora tej Ewangelii, Jana, naocznego świadka tych wydarzeń. Oni stoją bardzo blisko krzyża. Zapłakani. Nie mam co do tego wątpliwości. Tam to było dopiero rozczarowanie. Przecież kilka godzin temu, kilka godzin, nie dni, nie tygodni, kilka godzin temu Piotr mówił, ja się ciebie nigdy nie wyprę. Ja ciebie nigdy nie opuszczę. Choćby cię wszyscy opuścili, to nie ja. Jakiś czas wcześniej Jakub, brat Jana, kłócił się z nim o to, kto będzie siedział po prawicy, a kto po lewicy w Królestwie Syna Bożego. Nazywani byli oni dwaj synami gromu. To gdzie się podział ten drugi syn gromu? Gdzie te chojraki? Gdzie ten Jakub? Gdzie ten Piotr? Gdzie oni się podzieli? Gdzie pobożny Natanael? Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Pobożny teolog, rozważający sprawy Boże w swoim ogrodzie, gdzieś pod drzewem. Gdzie on się podział? Gdzie Andrzej, ewangelista, który rozpoznał Mesjasza jako pierwszy? Teraz już, kiedy ten pojmany Mesjasz mu się nie podoba? O tym Mesjaszu wiszącym na krzyżu już nie chce mu się tak łatwo opowiadać? Gdzie oni są? Gdzie się podzieli ci bohaterzy wiary, teolodzy i ewangeliści? Pouciekali. Mało to widzieliśmy takich przypadków i my. Mało to ludzi było takich, którzy wielkie słowa mówili o Jezusie, wielkie rzeczy chcieli dla Niego robić, wzniosłe myśli o Nim mieli, ale poznikali. Czy to nie jest ich historia? Wielu ludzi, których znamy. I nie ma tutaj tych 12. Została garstka kobiet, w tym Maria, matka Jezusa. I tak w kryzysowych momentach, to i tego chyba nas życie nauczyło, że generalnie kobiety są znacznie stabilniejsze niż faceci w kryzysowych momentach. I tutaj też to widzimy. Są tutaj obecne, ciche, przyglądające się, ale są. I niezwykłe w tym wszystkim jest to, zobaczcie, że one razem z Janem nic wielkiego nie robią. Oni nie rzucają się na ratunek Jezusowi. Nie zmieniają biegu wydarzeń. Nie wstaje tam Jan i nie głosi kazania do tłumu. Oni po prostu tam są. Oni po prostu towarzyszą Jezusowi. Oni po prostu stoją pod krzyżem. Są blisko Jezusa w momencie, kiedy wszyscy inni uciekli. I to jest prawdziwa wierność. To jest prawdziwa wierność. Nie ta deklarowana w wieczerniku, jak u Piotra. Nie ta ambitna, marząca o miejscach po prawej i lewej stronie tronu, ale cicha, wytrwała obecność, kiedy wszystko się wali. Mierząc to heroizmem Piotra sprzed kilku godzin, powiedzielibyśmy, przecież to nic wielkiego, nic nieznaczącego. Bardzo coś prostego. A jednak myślę, że znaczącego o wiele więcej niż setki odważnych, lecz pustych deklaracji. Cicha wierność, bracia i siostry, ma znaczenie. Cicha wierność ma znaczenie. Więc z jednej strony ludzie, którzy uciekli, z drugiej ci, którzy zostali, choć nic nie mogą zrobić. I może ktoś pomyśli, co to za wiara? Co to za uczniostwo, tak stać i patrzeć? Ale myślę, że czasami właśnie to jest najwięcej, co możesz zrobić. Po prostu trwać, być przy Jezusie. Nie uciec, nie odwrócić wzroku, ale wiernie stać przy Nim, tam, gdzie On ciebie postawił. W tej scenie dzieje się coś jeszcze ważnego. Jezus, zobaczcie, umiera na krzyżu, ubiczowany, przybity do krzyża. I w tym wszystkim On nie skupia się na sobie. On widzi swoją matkę, widzi Jana, swojego najbliższego ucznia i mówi, kobieto, oto twój syn. Do niego mówi, oto twoja matka. Że on nawet na krzyżu Jezus wciąż okazuje swoją miłość. Nawet w cierpieniu swoim troszczy się o innych. To jest król, którego już widzieliśmy w 18 rozdziale. Król, który zadbał o swoich uczniów, którzy tam stchórzyli, a Jezus wstawił się za nimi, pamiętacie? I mówi, jak przyszliście po mnie, to ich wypuśćcie. Tutaj Jezus robi to samo, troszczy się o swoich. Król, który panuje nie przez siłę, ale który panuje przez miłość. Nie przez unikanie cierpienia, ale przez oddanie siebie dla innych. Jakże inny jest Jezus od nas. Nie pomstujący na swoich oprawców. Mówiący nawet w innej Ewangelii, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kochający swoich bliskich i okazujący swoją troskę o nich do samego końca. I zanim omówimy dwie ostatnie postaci, czyli Józefa i Nikodema, spójrzmy jeszcze bliżej na to, co Jan pisze nam o samym ukrzyżowaniu, o tym, co jest z nim związane. Otóż 4 razy Jan podkreśla, że to się wydarzyło, aby wypełniły się pisma. W wersecie 24 pokazuje spełnienie psalmu 22, który czytaliśmy. W wersecie 28 ponownie spełnienie psalmu 22. W wersecie 36 znowu jest o tym mowa, to się stało, aby wypełniły się pisma. I to jest zapis story z psalmu 34. W wersecie 37 znowu cytuję spełnienie się, tutaj akurat Księgi Zachariasza, rozdziału 10. Przeczytaliśmy również 53 rozdział Księgi Izajasza dzisiaj, który precyzyjnie zapowiada śmierć Jezusa na krzyżu. I psalm 22 i Izajasza 53:1 napisane 1000 lat przed Jezusem, drugi 700 lat przed Jezusem. Oba mówią o tym, że zostanie On przebity, Jego ręce i dłonie. W czasach, kiedy nie było jeszcze ukrzyżowania, nie zostało ono wynalezione. Skąd ci autorzy to wzięli? Jak to zapisali? Jezus nie mógł przecież zaaranżować takiej sceny, aby spełniły się przepowiednie jedna po drugiej, a jest ich łącznie tylko w tych dwóch rozdziałach kilkanaście. Gdyby wziąć wiele więcej ksiąg Starego Testamentu, jest ich kilkadziesiąt, które się spełniły w samej tylko Jego śmierci. Jeśli ktoś powie, no, bo te fragmenty Starego Testamentu zostały napisane po śmierci Jezusa. I taki zarzut się pojawiał. Ale dzisiaj mamy już manuskrypty Starego Testamentu z II wieku przed Chrystusem. Więc mamy manuskrypty z II wieku, które mają i psalm 50, i Izajasza 53 i psalm 22. I Jan zawarł to wszystko w Ewangelii i tak precyzyjnie zapowiedział, to się wydarzyło, aby się wypełniły pisma. Po to, aby spójnie z wersetem 35 powiedzieć, potwierdza to wszystko naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Taki też jest sens całej tej Ewangelii. Ona kończy się słowami, te rzeczy zostały spisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Dowody potwierdzające historyczną prawdziwość tych wydarzeń, jak i dowody tego, że proroctwa zostały spisane wcześniej, są niepodważalne. Chrześcijaństwo to nie jest religia, która głosi, że ktoś miał jakieś objawienie i tak to sobie spisał i tak mu należy wierzyć, bo tak jest i kropka. Mamy mnóstwo dowodów, argumentów potwierdzających prawdziwość tego, że Jezus naprawdę żył, naprawdę umarł i że grób jest pusty. Tego, że proroctwa starotestamentowe naprawdę są starotestamentowe, nie napisane później, i on to naprawdę zrealizował. Obok jego zmartwychwstania również nie da się przejść obojętnie. Prawda o tym, że zmartwychwstał, została wręcz natychmiastowo przyjęta przez tysiące ludzi w ciągu kilku dni i tygodni od tego wydarzenia. Jego uczniowie tutaj jeszcze przestraszeni, wszyscy oni ostatecznie zginęli męczeńską śmiercią. Byli wielokrotnie więzieni i prześladowani właśnie za to, że głosili, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Nikt z nich nie osiągnął żadnej korzyści majątkowej albo realnej władzy. A przecież dla takich rzeczy ludzie kłamią. Oni tego nie osiągnęli. Jestem przekonany, że nie kłamali. Dlaczego zatem to robili? Jeśli nie ta jedna rzecz, o której napisał tutaj Jan. Potwierdza to naoczny świadek. To się naprawdę wydarzyło. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. W co uwierzyli? Nie tylko w to, że Jezus umarł, ale w to, że jego śmierć coś osiągnęła. Że krzyż to nie jest porażka, że krzyż to nie jest tragedia, która się wymknęła spod kontroli, że to jest wypełnienie planu, że to jest moment, do którego wszystko wcześniej prowadziło. I dlatego Jan prowadzi nas do jednego zdania, jednego krótkiego zdania, które jest sercem tego wszystkiego i sercem całej historii świata. Do dwóch słów. Wykonało się. Wykonało się. To nie jest westchnienie przegranego człowieka. To jest deklaracja zwycięstwa. To słowo wykonało się, dosłownie oznacza, zostało coś zapłacone w całości, zostało coś dokończone, zostało zrealizowane do końca. Wykonało się. Co się wykonało? Zbawienie się wykonało. Grzech został rozliczony. Nasz dług został spłacony. Gniew Boży wobec grzechu został wylany nie na nas, ale na Niego. To, czego my nie byliśmy w stanie zrobić przez całe życie, On zrobił w swoim bezgrzesznym życiu i przypieczętował to w kilka godzin na krzyżu. I dlatego właśnie Ewangelia jest tak radykalna. To jest przesłanie, któremu uwierzyliśmy i które głosimy. Przesłanie, które zmieniło nasze życie, które zmieniło nasze priorytety. Przesłanie, które mówi, że sam się nie zbawisz. Wykonało się, zbawienie wykonało się. Przyjdź i skorzystaj z tego, co zostało wykonane. Nie naprawisz swojego życia na tyle, żeby Bóg cię przyjął. Wykonało się. On ciebie przyjmie takiego, jakim jesteś, jeśli przyjdziesz do Niego z wiarą. I teraz wracamy do tych wszystkich ludzi z tego rozdziału. Do Piłata, który wiedział, ale się wycofał. Do arcykapłanów, którzy z nienawiścią to odrzucili. Do żołnierzy, którzy byli obojętni. Do uczniów, którzy uciekli. Do tej nielicznej grupki, która po prostu była blisko. Każdy z nich musiał jakoś odpowiedzieć na Jezusa i na to, co się z Nim działo. I każdy z nas musi. Poprosiłem nas na początku, abyśmy sobie wyobrazili, że stoimy tam gdzieś w tym tłumie. Gdzie widzisz siebie? Nie da się stanąć pod krzyżem i zostać neutralnym. Można udawać obojętność. Można odkładać decyzje. Można się bać konsekwencji. Ale to wszystko i tak jest jakimś opowiedzeniem się. Krzyż domaga się odpowiedzi. Bo jeśli naprawdę wykonało się, jak powiedział Jezus, to znaczy, że nie ma już nic do dodania. Zostaje tylko jedno. Jedno pytanie. Czy wierzysz temu? Czy zaufasz temu, który zrobił za ciebie wszystko? Bo to jest dobra wiadomość Wielkiego Piątku. On już wszystko wykonał. Więc spójrzmy na koniec tych, którzy to zrozumieli. W ostatnich wersetach 32 do 48 pojawia się dwóch mężczyzn. Józef z Arymatei i Nikodem. Obaj byli członkami Najwyższej Rady, Sanhedrynu, ichniego Sejmu, w którym zasiadało 70 albo 72 osoby. Niewiele. Oni byli dwójką z tych 70 czy 72. Oni byli dwójką z tych, oni byli częścią tej Najwyższej Rady, która obradowała nad zabiciem Jezusa. I jak czytamy tutaj, Józef był potajemnie uczniem Jezusa. Nikodem natomiast przyszedł w nocy do Jezusa w rozdziale trzecim. Prawdopodobnie dlatego, że nie chciał być z Nim widziany. I w czasie służby Jezusa przez te 3 lata, w przeciwieństwie do apostołów, oni nie poszli za Jezusem. Oni stali gdzieś w ukryciu. Oni podziwiali Jezusa. Józef nawet, jak czytamy, utożsamiał się, był jakimś jego uczniem. Ich poznanie osoby Jezusa rosło, ale nie mieli odwagi, by dla Niego wszystko zostawić. Ale teraz, w najbardziej kryzysowym momencie, To oni stanęli na wysokości zadania. To Józef z Arymatei poszedł do Piłata po ciało Jezusa i złożył je w swoim rodzinnym grobie. Sanhedryn o tym nie wiedział? Natychmiastowo o tym się dowiedzieli. Nikodem przyniósł maści do balsamowania ciała o wielkiej wartości pieniężnej, ogromnej. Robiąc to, ci dwaj wystawili się całemu Sanhedrynowi na pożarcie. I ci, którzy wcześniej się bali, czyli oni dwaj, wychodzą teraz z ukrycia. Ci, którzy wcześniej byli cicho, teraz działają odważnie dla Jezusa. Bo wszystko, co widzieli przez ostatnie godziny i sam krzyż coś z nimi zrobił. I zobaczyli Jezusa nie tylko nauczyciela i nie tylko proroka, ale tego, który naprawdę oddał życie. I nagle koszt tego przestał się dla nich liczyć. I nagle strach przed ludźmi przestał być większy niż to, co zobaczyli na krzyżu. I krzyż nie zostawił ich takich samych. Krzyż nigdy nie zostawia nas takimi samymi, jeśli realnie się z nim zmierzymy. Jednych utwierdza w odrzuceniu, innych może pozostawia w obojętności, ale jeszcze innych przemienia. I każde to jest jakimś działaniem, każde to jest jakąś decyzją. Wyciąga z ukrycia, daje odwagę i prowadzi do decyzji. Więc na koniec chcę się zapytać, jak jest z tobą? A jak jest z tobą? Może dzisiaj jesteś bliżej Piłata. Może coś wiesz, może coś czujesz, ale się wycofujesz. Może jesteś bliżej żołnierzy, to wszystko gdzieś się dzieje obok ciebie. Żyjesz swoimi sprawami, mało cię to interesuje. Może bliżej uczniów, były deklaracje, była gorliwość, ale przyszło zmęczenie i rozczarowanie i grzech. A może jesteś jak Józef i Nikodem, blisko, ale jeszcze w ukryciu. To Wielki Piątek stawia przed tobą to jedno pytanie. Co zrobisz z Jezusem? Wykonało się. Wykonało się. Nie ma nic do dodania. Nie ma nic do poprawienia. Nie ma nic, co możesz dołożyć do zbawienia. Jest tylko odpowiedź. Czy uwierzysz? Czy wyjdziesz z ukrycia? Czy przestaniesz uciekać? Czy przestaniesz być obojętny? Czy uwierzysz? Wykonało się. Więc wejdź w tę rzeczywistość, której dano wiarygodne dowody. Rzeczywistość, która zmieniła oblicze świata. Zmieniła oblicze wielu żyć tutaj obecnych na sali. A jeśli jest to twoje doświadczenie, to bracie i siostro, to dzisiaj przypomnij sobie, co wydarzyło się na krzyżu. Wszystko wykonane, abyśmy mogli być wolni. Więc idźmy dalej przez życie z oddaniem dla naszego Pana, który wszystkiego dokonał. I godzien jest wszystkiego, co mamy. Amen. Amen. Amen.